Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale jest opisana przypowieść, którą powiedział Jezus, która pewnie od czasu, kiedy powstała Ewangelia Łukasza, nie przestaje dziwić tych, którzy ją słuchają. Posłuchajcie. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, szafarza w tym naszym cyklu, którego oskarżono, że trwoni jego majętność. I rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, bo nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie: co zrobię, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam siły, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. Wezwał dłużników swego pana i rzekł do pierwszego: ile jesteś winny panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu: weź zapis swój i szybko napisz 50. Rzekł do drugiego: a ty ile jesteś winien? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapisz swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego światła są przebieglejsi w rodzaju swoim od synu światłości. Mówię wam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, i wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, kto wam powierzy prawdziwą wartość? Jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, kto wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im: chcecie uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. To, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Nie wiem, jaka jest wasza reakcja, ale jak na przykład studiowaliśmy te fragmenty na grupach domowych, to powszechną było zdziwienie. O co chodzi w takiej przypowieści? Właściwie sama ta przypowieść nie jest aż taka dziwna. Najdziwniejsza jest to, że tam jest napisane, że pan tego zarządcy pochwalił go za to, co uczynił. Powiem wam, bibliści, teolodzy zastanawiają się nad tą przypowieścią już od 2000 lat. I im więcej chcecie na ten temat dowiedzieć, tym bardziej niejasna staje się ta sytuacja. A jest naprawdę kilka, nawet kilkanaście różnych interpretacji tego i każda z nich stara się znaleźć jakiś sens, jakiś klucz do tego, jak zrozumieć tę przypowieść i co Jezus właściwie chciał przez nią przekazać. I w zależności od tego, które założenie przyjmiemy, możemy w tą czy inną stronę pójść. Gdy dyskutowaliśmy o tym w tym tygodniu na grupie domowej, powiem wam, nie pamiętam takiej grupy domowej, która by tak bardzo zaangażowała nas w dyskusję. Dlatego, że zmierzyć się z tą przypowieścią i zadać sobie pytanie, co ono właściwie znaczy tu dla mnie, z czym ja mam się utożsamić, jak mam ją rozumieć, zmusza nas też do zastanowienia się w ogóle nad rolą pieniędzy w naszym życiu. I powiem wam, pomyślałem, że chociaż ta przypowieść jest dziwna, chociaż ta przypowieść jest kontrowersyjna i chociaż nie mamy stuprocentowej pewności, jak dokładnie ją interpretować, jest ona chyba jednym z najlepszych podsumowań całego naszego cyklu na temat pieniędzy. A trochę ona się przedłużył, jak pamiętacie. Mieliśmy go zamknąć w styczniu, dzisiaj mieliśmy już mówić o służbie, ale dopiero dzisiaj mówimy o tym, jaką rolę w życiu każdego z nas w ogóle odgrywają pieniądze. Mówiliśmy o tym, że Kościół powinien być wierny w sprawie pieniędzy, to jak zarządzamy pieniędzmi, które ludzie ofiarują, jako cała wspólnota. Mówiliśmy o tym, jak wyglądała wierność wiernych Bożych w Starym Testamencie, jeżeli chodziło o dziesięcinę, i w Nowym Testamencie, kiedy nie mamy już żadnego obowiązku płacenia dziesięciny, a wszystko, co dajemy Bogu, do Kościoła i ludziom wokół nas, jest wyrazem naszej odpowiedzi na Bożą łaskę, jakiej doświadczyliśmy. Dzisiaj odejdziemy troszeczkę od takich szczegółowych rozważań i postaramy się spojrzeć na to z boku, a z pewnej odległości, i tak naprawdę dotkniemy nawet nie tyle samych pieniędzy, co naszego serca. Jaka powinna być nasza postawa w kwestii pieniędzy? I będziemy trzymać się tym mocniej tego hasła, które nam przyświeca w tym cyklu, że od szafarzy, od zarządców, od tych, którym powierzono w zarządzanie czyjeś dobro, tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Biblia naprawdę łączy wierność z pieniędzmi. Kiedy dzisiaj mówimy o wierności w takiej codziennej rozmowie, my najczęściej łączymy to z relacją, z małżeńską. Wierność mężowi, wierność żonie, partnerowi, partnerce. Mówimy o wierności samemu sobie, możemy mówić o wierności swoim przekonaniom, może wierności swojej ojczyźnie, swoim poglądom politycznym. Ale Biblia z wszystkich różnych rzeczy, które można opisywać i dawać jako przykład wierności, stawia właśnie pieniądze. Biblia bardzo dużo mówi o pieniądzach. W Piśmie Świętym jest naprawdę 2500 wersetów, które bezpośrednio lub pośrednio wspominają o pieniądzach i o naszej relacji wobec nich. I kluczową zasadą, która dotyczy naszego postępowania pieniędzmi, jest właśnie wierność. No ale o co chodzi z tą przypowieścią? Jak można interpretować? Tak jak powiedziałem, interpretacji jest wiele, więc pozwólcie, że przedstawię wam tylko tą, która wydaje się najbardziej prawdopodobna i która jest jakby podzielana przez największą ilość biblistów, liczbę biblistów. Interpretację, która wydaje mi się odnosić do całości Ewangelii i która tak naprawdę pozwala zrozumieć, za co tego zarządcę można było w ogóle pochwalić. Bo wiecie, tak naprawdę to na tym polega trudność tej przypowieści. Że musimy przyjąć jakieś założenie, co w niej ma być motywem, co w niej ma być puentą. I to jest taka przypowieść, w zależności od tego, z której strony zaczniemy, to z drugiej strony nam czegoś będzie brakować. To jest taka frustrująca układanka, w której jakby ktoś pozamieniał klocki. Kiedy nam się wydaje, że już ułożyliśmy sobie jakąś część, pada słowo Jezusa, które to wszystko odwraca. Więc kiedy zaczynamy układać z drugiej strony, wydaje nam się, że tam już ułożyliśmy i nagle znajdujemy kolejne słowo, które to wszystko wywraca. Kluczem do tej przypowieści, i co do tego wszyscy są zgodni, są słowa Jezusa zapisane w jej samym środku, w 8 i 9 wierszu. 8 wiersz stanowi jej koniec, 9 początek interpretacji. W 8 wierszu czytamy coś takiego. Pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synu światłości. Te słowa tego świata, jeżeli byśmy sięgnęli po oryginał, a tak naprawdę brzmią trochę inaczej. Brzmią tego wieku. I wiecie, dla Żydów to było zrozumiałe, co właściwie mają pomyśleć. Żydzi nie myśleli o świecie wokół siebie, tak jak my często myślimy, że jest świat fizyczny, materialny, tu i teraz, i jest świat duchowy, gdzieś jakby trochę przesunięty, w którym jest Bóg, w którym jest niebo i w którym są zupełnie inne wartości. Ich podział świata dotyczył raczej czasu. Był świat, który jest tu i teraz, ale który się skończy i po nim nastąpi nowy, odnowiony świat, w którym będzie panowała Boża sprawiedliwość. Jeżeli pamiętacie, mówiliśmy o tym tej jesieni. Mówiliśmy o tym, że taka jest właśnie biblijna wizja zbawienia. Że ten świat, który Bóg nam powierzył, my obróciliśmy w niwecz. My uczyniliśmy go światem niesprawiedliwości. I kiedy teraz wołamy do Boga, żeby poradził sobie, żeby uczynił coś z naszym cierpieniem, z naszym bólem, z całą niesprawiedliwością, jaka wokół nas się dzieje, Bóg mówi, tak, zrobię to. Ale może to zrobić tylko w sposób bardzo drastyczny, przychodząc i usuwając wszelkie zło z tego świata, zaprowadzając swoją sprawiedliwość, zaprowadzając swoje królestwo. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, On głosił właśnie nadejście tego przełomowego czasu. Że ten świat, ten czas panowania niesprawiedliwości już się kończy, a niedługo nastanie Królestwo Boże. Ale zanim nastanie Królestwo Boże, czeka nas wszystkich sąd. I zbawienie znaczy tyle, że my tego sądu możemy uniknąć, bo nikt z nas przed Bogiem nie mógłby się ostać, gdybyśmy musieli odpowiedzieć sprawiedliwie za nasze uczynki. Ale w Chrystusie, poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie, chociaż jeszcze żyjemy w tym czasie, w tym wieku, w tym świecie, możemy cieszyć się błogosławieństwami wieku przyszłego tego świata, Królestwa Bożego, które w pełni ma dopiero nadejść. Więc kiedy Jezus mówi, synowie tego świata, dla wszystkich Żydów, którzy go słuchali, to była jasna wskazówka, że odwołuje się do sądu, który ma nadejść, do czasu, który on tak bardzo mocno ogłaszał, że nadchodzi pewien przełom. I wiecie, kiedy patrzymy na tą przypowieść, ten przełom jest bardzo wyraźnie dostrzegalny. Tak naprawdę ta przypowieść kończy się, zanim się zacznie. To, co najciekawsze dla nas by było. Bo dowiadujemy się, że zarządca został oskarżony o to, że źle zarządza mieniem swojego pana. Tam nie jest napisane wprost, że okradał. Tam jest użyte słowo trwoni. Słowo, które wcześniej Jezus powiedział, mówiąc o synu marnotrawnym, który zabrał majątek swojego ojca i roztrwonił go beztrosko na różne przyjemności tego świata. I później używa tego samego słowa odnośnie tego zarządcy, że on trwoni majątek swojego pana, więc po prostu być może źle zarządzał, kiepski był. Nie potrafił sobie poradzić, nie był najlepszym menadżerem. I Pan dowiaduje się o tym i teraz, kiedy my byśmy chcieli zobaczyć tę dyskusję, zobaczyć, jak on się będzie tłumaczył, tak naprawdę wszystko się kończy. Zostanie mu przedstawiony wyrok i właściwie decyzja o tym, jaki będzie jego los, zapadła. Przynieś księgi, zdaj je, bo nie będziesz już moim szafarzem. I tutaj dopiero poznajemy tego zarządcę, tego szafarza. Wyrok został wydany. Wie, że oto jego dni zostały policzone i nadchodzi czas sądu, w którym będzie musiał odpowiedzieć za swoją nieudolność, może za swoje oszustwa. I teraz staje przed pytaniem, co w takim razie mam zrobić, żeby poradzić sobie z tą przeszłością, która mi się wcale nie podoba. Bo kiedy patrzył na swoje umiejętności, oceniał je uczciwie, to właściwie nadawał się tylko do dwóch rzeczy i żadna mu się nie podobała. Albo do najbardziej pogardzanej pracy fizycznej w ówczesnym czasie, czyli do pracy fizycznej na roli, przy kopaniu, nawet nie przy uprawie roli, ale po prostu przy kopaniu, jak to mówi, albo do żebrania. I patrzy na to i sobie, nie, ja nie chcę tak żyć. I wpada na pomysł, że może zrobić coś, żeby mimo tego, że traci swoją pracę, że traci ten przywilej zarządzania majątkiem swojego pana, żeby inni ludzie przyjęli go później i spojrzeli na niego życzliwie. I wzywa do siebie dłużników swojego pana. Prawdopodobnie byli to chłopi. Chłopi, którzy najmowali od tego bogacza ziemię, które do niego należało i byli zobowiązani płacić mu taki doroczny czynsz. Albo w pieniądzach, albo w dobrach, które ta ziemia wydawała. I często było tak, że tych dóbr było za mało, więc tak naprawdę z każdym rokiem ten dług narastał. I ten dług, z którym oni przychodzą, naprawdę jest olbrzymi. A ten zarządca mówi, dobrze, wyciągnijcie te weksle, które kiedyś podpisaliście i teraz zmierzcie ilość, którą jesteście winni mojemu panu. To z pewnością podziała. To z pewnością zyska mu przychylność ludzi, przed którymi staje. Wiecie, i tak naprawdę w tej przypowieści być może to jest ten główny wątek interpretacyjny. Że oto on, znajdując się w sytuacji, w jakiej się znalazł, wiedząc, że wyrok na nim został już wydany i że niedługo przyjdzie mu za wszystko odpowiedzieć i straci to, co miał i sam sobie nie poradzi, mimo wszystko wykorzystuje każdą rzecz, która mu jeszcze pozostała po to, żeby zmienić swój los, swój stan w przyszłości, po tym, co się ma nadejść. Jezus powiedział, Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Przebiegle to jest takie negatywne słowo, ale tak naprawdę to jest użyte słowo zupełnie neutralne. Słowo mądrze, ewentualnie roztropnie. W innej przypowieści Jezus tym słowem określił panny. Pamiętacie, były panny głupie i panny przebiegłe. Tłumaczymy to wtedy mądre. I to jest dokładnie to samo słowo. Jezus nie mówi, że ten sługa był złośliwy i przebiegły i tylko knuł i tylko uważał, tylko że w jego postępowaniu, jakkolwiek byśmy je oceniali, było coś mądrego, roztropnego. Bo synowie tego wieku są mądrzejsi, roztropniejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Wiecie, ten wątek myślenia w kategoriach tego, co jest tu, teraz, przed Bożym sądem, który ma nadejść i tego, co będzie w przyszłości, po tym, kiedy nastąpi Boży sąd, jest obecny także w innych nauczaniach Jezusa. W Ewangelii Mateusza, która jest w pewnym sensie takim równoległym tekstem dotyczącym pieniędzy, Jezus mówi takie słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Ewangelia Mateusza jest najbardziej żydowską ze wszystkich Ewangelii. Tam, kiedy czytamy tam o niebie, o Królestwie Niebios, tak naprawdę możemy spokojnie podstawić Boga. Żydzi nie chcieli nawet wymieniać imienia Bożego i później mówiąc nawet o Bogu, starali się zastępować to słowem niebo. Dlatego gdzie indziej znajdziecie słowo Królestwo Boże, w Ewangelii Mateusza będziecie czytali o Królestwie Niebios. I kiedy w Ewangelii Mateusza Jezus mówi o odkładaniu skarbów w niebie, to tak naprawdę mówi, nie gromadźcie sobie skarbów tutaj, na tym doczesnym świecie, ale gromadźcie je sobie u Boga, bo tam one są bezpieczne. Jeżeli tam będziecie pokładali swoją ufność, jeżeli tam będziecie pokładali swoją nadzieję, wasze serce, wasze pragnienia, wasze dążenia też za tym podążą. Tylko jak można sobie gromadzić pieniądze u Boga? Co my Bogu możemy dać? Naprawdę w żadnym banku nie zrealizują wam przelewu do Boga, ani do nieba. Jakkolwiek byście próbowali przekonać ludzi, że to z dobrego serca, że naprawdę chcecie, nikt się tego nie zgodzi, bo nie wiemy, jak moglibyśmy to uczynić. Ale powiem, Żydzi wiedzieli. Żydzi wiedzieli, bo jeżeli czytali Stary Testament i Księgę Przypowieści, tam była bardzo ciekawa koncepcja. W jednym z wersetów jest napisane: kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Później Jezus powiedział podobną przypowieść, że to, co uczyniliście jednemu z tych maluczkich, z tych pokrzywdzonych przez los, którzy znaleźli się w więzieniu na ulicy, tak naprawdę tak, jakbyście mi czynili. I w myśleniu żydowskim to była ważna rzecz, że to, co czynisz ubogim, potrzebującym, bardziej pokrzywdzonym, to właściwie Bóg traktuje to tak, jakbyś czynił jemu. Więc jeżeli pomagasz potrzebującemu, jeżeli dajesz mu pieniądze, to tak, jakbyś pożyczał Panu, a On ci kiedyś to odda. Wiecie, powiedziałem wam, kiedy mówiliśmy o dziesięcinie i mówiliśmy o tym, że nie ma obowiązku, który by spoczywał na nas jako ludziach wierzących, żebyśmy dziesięcinę oddawali i że w niebie nie ma żadnego anioła, który zajmuje się sprawdzaniem, ile zarabiacie i czy oddaliście całe 10%, a jeżeli nie, to wyślę kogoś, kto was przywoła do porządku, ewentualnie ześle na was jakieś plagi. Takich aniołów w niebie nie ma, ale bardzo możliwe, że są tacy, którzy zajmują się depozytami. I każdą rzecz, którą oddajecie innym, każdą rzeczą, którą czynicie dla dobra innych, jest gdzieś tam zapisywana po to, żeby Bóg później mógł uregulować rachunki wobec nas. I tak naprawdę dalsze słowa Jezusa mówią o tym. Wiecie, zaraz później Jezus mówi słowa, które też budzą naszą konsternację. Bo nagle się wydaje, że z mówienia o skarbie w niebie przeszedł do albo jakichś bardzo ezoterycznych sformułowań, albo wręcz do zaleceń z dziedziny okulistyki. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąż będzie. Wiecie, dla tamtych ludzi światło nie było tak jak dla nas, ludzi oświeconych i wykształconych w medycynie, jedynie odbiornikiem, receptorem promieni świetlnych. Oni uważali, że światło też jest źródłem, przepraszam, że oko jest też źródłem światła, że jest pewnym odzwierciedleniem tego, co mamy w sobie. Tak jak dzisiaj mówimy, że oczy są oknem duszy. Że to, co działo się w twoich oczach, czy poprzez twoje oczy, na co patrzyłeś, tak naprawdę było pewną emanancją, pewnym uzewnętrznieniem tego, co jest w twoim wnętrzu. I kiedy Jezus mówi o dobrym oku, czy o złym oku, o zdrowym i chorym, tak naprawdę używa bardzo powszechnie wtedy znanego hebrajskiego idiomu, który znaczy tyle, co bycie szczodrym lub bycie skąpym. Żydzi mieli takie powiedzenie, jeżeli masz dobre oko, to znaczy, że patrzysz na innych przychylnie, że jesteś gotów pomagać tym, którzy są w potrzebie. Jeśli masz złe oko, to znaczy, że skąpisz ludziom, że im zazdrościsz, że jesteś zawistny. I w Starym Testamencie znajdujemy te słowa dosłownie w ten sposób, tylko że nasi tłumacze przekładają nam już znaczenie tego idiomu. Jeżeli otworzycie Księgę Przypowieści, znajdziecie tam właśnie takie sformułowania. Błogosławiony człowiek, ale dosłownie jest błogosławione, jest dobre oko, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. Jest tam napisane, nie spożywaj też chleba człowieka zawistnego, nie spożywaj chleba złego oka i nie pożądaj jego łakoci. W Ewangelii Mateusza, w innej przypowieści, Jezus cytuje słowa Pana, który był ofiarny, który był szczodry dla tych nawet, którzy przyszli późno pracować na jego winnicy i mówi, ale czy wasze oko jest zawistne wobec tych, którzy otrzymali tyle samo, co wy? To jest też ten idiom. Więc kiedy Jezus mówi o tym, jakie jest nasze oko, tak naprawdę mówi o tym, jak traktujemy ludzi potrzebujących wokół siebie. Na tym właśnie polega gromadzenie sobie skarbów u Boga. To była żydowska koncepcja, bardzo realna, na pomaganiu potrzebującym, na dzieleniu się z innymi tym, co mamy. I kończy słowami, które właśnie czytaliśmy wcześniej w Ewangelii Łukasza. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mamona z kolei to było aramejskie słowo oznaczające tyle, co bogactwo, dostatek. Ale w sposób, w jaki Jezus je przedstawia, to tak naprawdę czyni je czymś więcej niż tylko takim zwyczajnym nazwaniem faktu, że ktoś jest bogaty. W średniowieczu pojawiła się koncepcja, że Mamona, czy Mamon, to był syryjski bóg bogactwa. Chociaż archeologia jeszcze tego nie potwierdziła, więc musimy traktować to tylko jako średniowieczne podanie. To, jak Jezus przedstawia bogactwo, w jaki sposób Jezus przedstawia dobrobyt, poleganie na bogactwie, rzeczywiście pozwala taki obraz snuć. Jezus przedstawia pieniądze same w sobie, szczególnie duże pieniądze, jako coś, co później może stać się czymś o wiele większym niż jest. I słowa mamona pojawiają się tylko w tych dwóch miejscach. Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze i w przypowieści o słudze niesprawiedliwości, jaką mamy w Ewangelii Łukasza. I to jest ten drugi werset, który stanowi klucz i który stanowi czasami konsternację w rozumieniu tych słów Jezusa. Zyskujcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Jeżeli jakoś wytłumaczymy jeszcze, za co można było pochwalić tamtego sługę, to teraz sformułowanie Jezusa, żeby zyskiwać sobie, robić coś dobrego, mamoną niesprawiedliwości, wydaje się bardzo dziwne. Jak to przełożyć na dzisiejszy język? Brudne pieniądze? No wtedy mamy bardzo dziwną radę. Jezus mówi, to teraz weźcie wszystkie brudne pieniądze i wykorzystujcie je ku dobremu, a chrześcijanie w ogóle powinni mieć brudne pieniądze? Przecież to jest sprzeczne z tym, co Jezus nauczał. Wiecie, podejdźmy od tego drugiej strony. Potrafimy sobie wyobrazić, co to znaczy mamona niesprawiedliwości, prawda? A potraficie sobie wyobrazić mamonę sprawiedliwości? Jeżeli te słowa miałyby oznaczać brudne pieniądze, to w takim razie co byłoby czystymi pieniędzmi? Samo słowo mamona, w tym jak Jezus mówił, zawierało w sobie istotę czegoś, co nie jest czyste, co nie jest dobre. Jezus właściwie nigdy nie przedstawił tego słowa. Jezus mówił często o pieniądzach, ale kiedy używa tego słowa mamona w tych dwóch miejscach, stawiał to jako coś, co rywalizuje z Bogiem. I naprawdę powiem wam, ciężko sobie wyobrazić sprawiedliwą mamonę, sprawiedliwego bożka, sprawiedliwego bóstwo, które miałoby nas odciągnąć od Boga. Więc kiedy Jezus mówi o niesprawiedliwej mamonie, prawdopodobnie nie chodzi o to, że mamy podzielić swoje pieniądze na etyczne i nieetyczne, na te, które były zdobyte wyzyskując innych, bo tak naprawdę tak często ludzie zdobywali bogactwo w tamtych czasach, a te, które były zdobyte sprawiedliwą pracą. Nie, Jezus mówi raczej o czymś innego, o czymś innym. Mamona niesprawiedliwości jest tak, jakby to była po prostu zasada tego świata. Niesprawiedliwość to jest cecha świata, który ma przeminąć. Popatrzcie na ten werset. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy. Co się skończy? No kiedy się mamona skończy, tak? No ale jeżeli skończą ci się pieniądze i od razu mają cię przyjąć do wiecznych domostw, to trochę nie działa. Kiedy skończy się niesprawiedliwość, kiedy skończy się ten świat, kiedy skończy się ten wiek, kiedy nastanie Boży sąd i Boże Królestwo. Niesprawiedliwość jest cechą tego świata. Wiecie, tak naprawdę, kiedy Jezus mówi o zarządcy, tak naprawdę używa tej samej konstrukcji. Mówi, pochwalił Pan zarządcę niesprawiedliwości. My to tłumaczymy często jako nieuczciwego, a nie, nieetycznego zarządcę, bo rzeczywiście konstrukcja grecka dopuszcza takie sformułowanie, dopuszcza taką interpretację. Ale bezpośrednio tam jest napisane po prostu zarządcę niesprawiedliwości. Tego, który chciał czy nie chciał, musiał zajmować się niesprawiedliwymi rzeczami tego świata swojego Pana. Że mądrze postąpił, mimo tego, co robił. Wiecie, stworzyliśmy świat, który jest zbudowany na pieniądzu, ale to nie jest dobry pieniądz. Odkąd odkryliśmy potęgę pieniądza, odkąd odkryliśmy możliwości, jakie pieniądz przed nami otwiera, tak naprawdę bardzo łatwo jest nas skorumpować. Tak naprawdę bardzo łatwo jest nas zepsuć. Tak naprawdę bardzo łatwo jest odwieść nas od Boga. I dzisiejszy świat budowany jest na pieniądzu, na potędze pieniądza i tak naprawdę jak na to nie spojrzymy, jak bardzo się temu zaprzedamy, odwraca się przeciwko nam. Wiecie, nigdzie jeszcze w świecie nie było tyle dobrobytu, co mamy obecnie. I nigdy jeszcze na świecie nie było takich nierówności, jakie mamy obecnie. Że jedni ludzie mają niewiarygodne ilości pieniędzy, a niektórzy żyją w skrajnym ubóstwie. I z drugiej strony, nigdy jeszcze nasza gospodarka czy nasza ekonomia nie była tak bardzo oparta na rządzy, na pragnieniu posiadania, na pragnieniu wybicia się spośród innych, jak teraz. Stworzyliśmy pieniądze, stworzyliśmy gospodarkę, która tak naprawdę oparta jest na samych obietnicach, bo pieniądze, które macie w sobie, nie wiem, wyciągnijcie kiedyś banknot, nawet nie należą do was. Należą do, jeżeli macie złotówki, do Banku Polskiego, jeżeli euro, to do Banku Unii Europejskiej, chyba we Frankfurcie, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli macie pieniądze w banku, na koncie elektronicznym, to sami wiecie, jak łatwo te cyferki mogą się zmienić. Wystarczy, że ktoś uszkodzi komputer albo jakiś wirus się wkradnie. Jak mocno przeżyliśmy w ostatnich latach sytuację, kiedy coś zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych, a cały świat poprzez krach rynku nieruchomości doświadcza tego. Zbudowaliśmy system, który oparty jest na łudzie, który oparty jest na pieniądzu i co pieniądz nam obiecuje i wszyscy bardzo tego chcemy. Ale tak naprawdę Jezus już wtedy nazywał to niesprawiedliwością, częścią tego świata, który przeminie. Więc jeżeli tak na to patrzymy, to właściwie możemy sprowadzić tę przypowieść do bardzo już zwyczajnie czy kościelnie brzmiącego wniosku. Wszystko, co masz, wszystkim, co masz na tym świecie, czyń dobro. Bo to właściwie zrobił ten zarządca niesprawiedliwości. Wiedząc, że jego czas się kończy, wykorzystał to, co miał, po to, żeby czynić dobro. Powiedziałem wam, że jak się wczytać w interpretację tej przypowieści, to człowiek już zaczyna gubić się zupełnie w tym, jak ją rozumieć. Im dłużej się wczytujemy, tym naprawdę mniej pewne jest, czy on w ogóle uczynił coś nieetycznego. Bo wielu biblistów zwraca uwagę, że tak naprawdę być może wina leżała po stronie jego pana, który wymagał niesamowicie wysokich odsetek od swoich najemców. I że być może on, zmniejszając ten dług, nie tyle okradał swojego pana, co jedynie urealniał te pożyczki, urealniał to procentowanie. Nie wiemy, co on zrobił. Ale wiemy, że to, co mógł zrobić, postanowił czynić tym dobro, przynieść jakąś ulgę tym, którzy byli w trudnej sytuacji. I Jezus teraz łączy to, wiecie z czym? Z wiernością. Mówi, że to, co robicie z tym, co macie, tak naprawdę świadczy o waszej wierności. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. Kto jest w najmniejszej niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, kto wam powierzy prawdziwą wartość? To było też takie typowe argumentowanie rabinistyczne. Patrząc na to, co robisz w małych rzeczach, można powiedzieć, jak będziesz zachowywał się w dużych. Co jest tą małą, co jest tą dużą? Jezus mówi wprost. Jeżeli w zarządzaniu tą mamoną niesprawiedliwości, niesprawiedliwą mamoną, nie jesteś wierny w tym, co małe, to jak myślisz, co to świadczy o tobie w postępowaniu w rzeczach, które naprawdę się liczą, w rzeczach, które są wielkie? Jeżeli w zarządzaniu tym, co nie należy do ciebie, co zostało ci tylko powierzone na jakiś czas, nie potrafisz być wierny, to myślisz, że otrzymasz za to nagrodę? Pojawia się pytanie, wierni czemu? A Jezus mówi, nie, nie, to nie jest pytanie. To nie jest pytanie wierni czemu. Pytaniem jest wierni komu. Wiecie, możemy być wierni sobie. Możemy być wierni zasadom etycznym. Możemy być wierni prawu. Możemy być wierni przekonaniom politycznym. I każde takie podejście do wierności stawia nas w kontroli. Każde takie myślenie mówi nam, że to my jesteśmy tymi, którzy decydują, którzy rozdają karty. A Jezus mówi, nie, nie, nie myślcie o tym, że wy tak naprawdę decydujecie. Tu sprawa jest znacznie większa. Te rzeczy są nad wami. I tu chodzi o to, komu wy będziecie wierni. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tych kilku wersetach dokonuje się niesamowita rzecz. Bo zaledwie kilka słów wcześniej Jezus mówi nam o mamonie, o bogactwie, jako o czymś, co powinno być pod naszym panowaniem. Czyńcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Czymś, co my mamy zarządzać. Czymś, nad czym my mamy panować. A za chwilę później mówi o mamonie jako o czymś, co wyrasta nad nami, co domaga się naszej lojalności, co może nad nami panować. I tak naprawdę to doskonale opisuje naturę pieniądza. Wiecie, pieniądze są doskonałym narzędziem. I pieniędzmi można zrobić wiele dobrego. Ale pieniądze, jeżeli nie zwracamy uwagi na to, co się z nami dzieje, bardzo szybko mogą zawładnąć nami i stanąć nad nami, stać się kimś, komu to my będziemy oddawać cześć i będziemy lojalni. Łańcuszek, na którym możemy coś powiesić, może szybko stać się łańcuchem, który będzie nas pętać. I taka jest naprawdę natura pieniędzy. Na to Jezus chce zwrócić uwagę, kiedy mówi o mamonie. Uważajcie, żeby pieniądze, którymi dysponujecie, żeby bogactwo, które zgromadziliście, nie stało się waszym panem. Bo kiedy stanie się waszym panem, to tak naprawdę będzie odciągało was od Boga. Jest takie powiedzenie, że pieniądze są doskonałym narzędziem, ale straszliwym panem. I to właśnie Jezus chciał nam przekazać. Znacie to powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają, prawda? Uczymy je dzieci od samego początku, a tak wszyscy jakoś wolimy przekonać się o tym osobiście. I przekonujemy się. Ci z was, którzy zgromadzili jakieś pieniądze, wiecie, że nie dają. I powiem wam, nikomu to nie przeszkadza. Bo tak naprawdę nie o szczęście nam chodzi. Pieniądze nie dają szczęścia, ale pieniądze pomagają uniknąć wielu cierpień. I nam to już zdecydowanie wystarcza. Pieniądze nie dają szczęścia, ale pieniądze pomagają nam wydobyć się z wielu trudności. Pieniądze nie dają nam pewności, że wszystko potoczy się dobrze, ale dają nam nadzieję na to, że jakoś sobie poradzimy. I powiem wam, to nam zdecydowanie wystarcza i za to je kochamy. Kochamy je za obietnicę bezpieczeństwa, za tą bezpośrednią pomoc, jaką dają nam tu i teraz. Bo pieniądze rzeczywiście w tym są doskonałe. Jeżeli chorujesz, a masz pieniądze, to nawet w naszym kraju będziecie stać na lepszą służbę zdrowia, na lepszą opiekę. Jeżeli jesteś bez pieniędzy, jeżeli jesteś zadłużony, to wiesz, jakie to życie. W ciągłym strachu, czy starczy ci na kolejne potrzeby, czy ewentualnie kiedy zadzwoni, albo kiedy pojawi się komornik u twojej drzwi. Mając pieniądze, możesz z wielu cierpień się wydobyć, od wielu cierpień uciec. I Biblia mówi o tym wprost, bardzo realistycznie. W Księdze Przypowieści właśnie czytamy, że mienie bogacza jest jego twierdzą. Ubóstwo ubogich jest ich zgubą. Ci z nas, którzy mają pieniądze, mogą bardziej zabezpieczyć się w życiu. Mogą łatwiej przez to życie przyjść. Mogą uniknąć pewnych cierpień, mogą pewne bezpieczeństwo zapewnić sobie na dzień przyszły. Pieniądze są rzeczą, za którą możemy się schować. I powiem wam, to wystarczy. Bo poszukiwanie szczęścia, chociaż tak ładnie brzmi, tak naprawdę jest o wiele słabsze od strachu, w jakim my wszyscy żyjemy. Od strachu, że spotka nas cierpienie, albo od cierpienia, które już doświadczamy. I wszystko, co złoży nam obietnicę, że to cierpienie się skończy, albo że tego cierpienia unikniemy, będzie zwracało naszą uwagę. I na tym polega moc pieniędzy. Pieniądze potrafią wydobyć się z cierpienia, dlatego je kochamy. A zaraz później autor Księgi Przypowieści mówi, ale uważaj, co z nimi robisz. Bo chociaż pieniądze pomagają się schować bogaczowi za ochroną, jaką dają, tak naprawdę to bezpieczeństwo jest złudne. Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu, w dniu sądu Bożego. Tylko sprawiedliwość ratuje od śmierci. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak list zielony. Pieniądze są doskonałym narzędziem, ale straszliwym panem. Pieniądze pomagają wydobyć się z cierpienia, ale powiem wam, jeżeli uwierzycie, że zapewnią wam bezpieczeństwo na zawsze, możecie się srogo zawieść. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o korzystanie z pieniędzmi, to ja zasugerowałbym wam właśnie taką optykę, taki sposób patrzenia. Myślcie o pieniądzach jako o narzędziu w walce z cierpieniem. I tak naprawdę wtedy to pomoże wam rozsądzić, co robić ze swoimi pieniędzmi. Jeżeli cierpisz, jeżeli cierpią twoi najbliżsi, jak najbardziej poświęcaj pieniądze na to, żeby z tego cierpienia się wydobyć. I do tego też zachęca nas Pismo Święte. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi, że wręcz naszym obowiązkiem jest dbać o tych, którzy są od nas zależni. Więc jeżeli brakuje ci do pierwszego, jeżeli masz długi, zrób wszystko, żeby się z nich wydobyć. W innym miejscu jest napisane, że dłużnik jest niewolnikiem swojego wierzyciela. Nie ma chyba większych cierpień niż świadomość, że jesteś winny coraz więcej i nie możesz się z tych długów wydobyć. Więc jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, życiowej, jak najbardziej wykorzystuj pieniądze po to, żeby to cierpienie swoje i swoich bliższych skończyć. I zapewniam cię, nie będzie w tym nic złego. Kiedy wyjdziesz już na to przysłowiowe zero, zaoszczędź jeszcze trochę, bo żyjemy w czasach, które są bardzo niepewne. I rzeczywiście po prostu mądrze jest, szczególnie jeżeli masz kredyt hipoteczny, jeżeli masz jakieś zobowiązania, żeby zaoszczędzić sobie, nie wiem, tyle pieniędzy, ile wydajesz w ciągu 3 czy 6 miesięcy. I tutaj zacznij uważać. Bo z chwilą, kiedy pieniądze przestaną już tylko zaspokajać twoje cierpienie, a staną się uosobieniem bezpieczeństwa, jakie masz nadzieję zyskać w życiu, zaczynają przechodzić z narzędzia w Pana. Jeżeli przestaną być czymś, co zaspokaja, co walczy z twoim cierpieniem, cierpieniem twoim bliskim, a stają się nadzieją, na której chcesz budować swoje życie, możesz się bardzo zawieść. I tak naprawdę Jezus do tego nawołuje. Jeżeli już zwyciężyłeś swoje cierpienie, to pozwól, żeby Twoje pieniądze zaczęły walczyć z cierpieniami innych ludzi. Jeżeli Ty postawiłeś się na nogi, to zacznij dzielić się z tym, co masz, z innymi ludźmi, którzy cierpią. Bo pieniądze są po to, żeby walczyć z cierpieniem. Ale my jesteśmy ludźmi, którzy się boją. Każdy z nas się boi. W dzisiejszej gospodarce, powiem Wam, strach, chociaż nie mówimy o tym głośno, nie lubimy się tego przyznawać, jest tym, co nas wszystkich napędza. Strach, co będzie dalej. Czy sobie poradzimy za tydzień, za miesiąc, za rok. I tak naprawdę to o ten strach chodzi. Jezus stawia przed nami to pytanie, rozumiem, że się boisz. Tylko teraz na czym będziesz opierał swoje bezpieczeństwo? W samym miejscu, kiedy Jezus skończy, mówi, nie może służyć Bogu i mamonie, kontynuuje dalej, dotykając właśnie naszego strachu w Ewangelii Mateusza. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się. Jedno z przekładów mówi wprost. Dlatego powiadam wam, nie bójcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście zacniejsi niż one? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon z całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czy nie o wiele więcej was, o mało wierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie wam dodane. Jezus mówi wprost, ja wiem, że się boicie. Ja rozumiem ten strach. Tylko teraz pytam, czym ten strach próbujecie ukoić? Bo jeżeli myślicie, że to pieniądze dadzą wam bezpieczeństwo, możecie się zawieść. Jeżeli zaufacie Bogu, to co potrzebujecie, możecie być pewni, że On wam da. Wiecie, naprawdę zachęcam was do tego. Wykorzystujcie swoje pieniądze na walkę z cierpieniem. Swoich i swoich najbliższych. Zadbajcie o los swoich rodziców, swoich dzieci. Zaoszczędźcie na przyszłość. Swoją, na swoją emeryturę i na potrzeby swoich dzieci. Ale uważajcie, żeby to nie przerodziło się w coś, co będzie panowało nad wami. Coś, co stanie się źródłem zabezpieczenia. Bo żyjemy w czasach, w którym to bardzo szybko może okazać się złudne. Jezus zachęca nas, żebyśmy szukali Królestwa Bożego. A jednak my cały czas, wszyscy na tym świecie, jesteśmy ludźmi, którzy woleliby znaleźć pieniądze. A gdy już je znajdziemy, to wolemy je, chcemy je zamknąć, chcemy je zachować dla siebie, bo żeby na nich zbudować swoją przyszłość. To nie jest pewny grunt. Jeżeli to na pieniądzach opierasz swoją ufność, to właśnie robisz dokładnie to, przed czym Jezus nas ostrzega. One zajmują miejsce Boga, który powinien być źródłem naszej ufności. W liście do Tymoteusza Paweł pisze wprost o tym, co Jezus opowiadał w przypowieściach. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Powiem wam, jaśniej nie można. Pewnie też wielu z nas myśli sobie, no tak, ale to jest do bogaczy. Ja jeszcze bogaczem nie jestem. A powiem wam, niewielu jest tutaj ludzi, którzy nie mogliby się uważać za bogaczy. Bo my, myśląc o bogaczach, zawsze myślimy o tych, którzy mają kilka razy więcej od nas, no nie? To jest kryterium tego, kto jest bogaty. Niewiele myślimy o tych, którzy mają wiele, wiele razy mniej niż my. I powiem wam, w kontekście słów, jakie Jezus wypowiedział do ówczesnych Żydów, do ówczesnych Izraelitów, którzy mieli naprawdę niewiele w porównaniu z nami, my wszyscy już jesteśmy bogaczami. Bez względu na to, ile mamy. Polska, mimo tego, że nie jest tym najbogatszym krajem, znajduje się w gronie krajów rozwiniętych. I nawet w dzisiejszym świecie, żyjąc w Polsce, masz o wiele, wiele więcej niż ludzie w innych miejscach. I owszem, to jest nasza optyka, że patrzymy na tych, co mają więcej. Ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy już bogaczami. I tak naprawdę to jest wyzwanie, które jest skierowane do wszystkich, bez względu na to, ile masz pieniędzy. Mi nic do tego, ile masz pieniędzy. Jako pastor stoję tylko przed Tobą, żeby powiedzieć Ci, że w oczach tego świata, przynajmniej wielu ludzi na tym świecie, już jesteś bogaty. I Bóg stawia przed nami to wyzwanie, komu będziesz wierny. Bo tak naprawdę to o wierność chodzi. Bogu czy mamonie niesprawiedliwości? Czy pieniądzom, które próbują zająć miejsce Boga w naszym życiu? I tu o lojalność chodzi. Wiecie, bez względu na to, jak będziemy interpretować tę przypowieść, bez względu na to, czy ten sługa okradał, czy tylko trwonił majątek swojego Pana, bez względu na to, czy oszukał swojego Pana, czy tylko naprawił zło, jakie on wyrządził, jedno jest pewne. Przestał być lojalny swojemu dawnemu Panu. I zaczął myśleć o tym, co go czeka w przyszłości. I to jest wyzwanie, jakie stoi przed nami, przed każdym z nas, który żyje w tym świecie. Komu będziesz lojalny? Bogu czy tej przysłowiowej mamonie? Na kim będziesz budował swoje zaufanie? I wiecie, jaki wniosek Jezus przedstawia? Do czego On nas zachęca? Jeżeli wybierzesz tą drogę, którą Jezus sugeruje, oprzyj się na Bogu. Nie pozwól, że pieniądze na to mu zapanowały. Powiem Ci, co Cię spotka ze strony innych ludzi. Wyśmieją Cię. Bo taką reakcją przedstawiali faryzeusze. Faryzeusze, którzy byli bardzo religijni, ale którzy byli chciwi, jak inny przykład mówi, którzy kochali pieniądze. Słysząc, co Jezus mówi, słysząc to nauczanie, wyśmiali Go. Bo to nie jest myślenie, które jest zgodne z zasadami tego świata. Praktyka? Co to znaczy? Komu mamy dawać? Gdzie mamy dawać? Wiecie, Jezus tak naprawdę powiedział bardziej o to, na co mamy nie pozwalać, żeby przy nas zostało. Nie mówił wiele, jak i komu dawać. Jeżeli już, to mówił, dawaj ubogim. Pamiętacie młodzieńca, który przyszedł do Niego i chciał się dowiedzieć, co to znaczy być doskonałym. I kiedy mówił, już ja wszystkie przykazania spełniam, to Jezus mówi, dobrze, to jeszcze jednego Ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. I wszyscy chrześcijanie od tamtego czasu z przerażeniem czytają to słowo, ale zapewniam was, one były skierowane do Niego i On też tego nie sprzedał. Nie chodziło o to, żeby sprzedać wszystko zupełnie, ale skoro chcesz podjąć kolejne wyzwanie, to licz się z tym, że tak naprawdę o to chodzi. Pokazać, komu jesteś wierny. I rzeczywiście nie ma chyba lepszego sposobu przekonywania samego siebie o tym, komu jest lojalny, jak dobrowolne oddawanie tego, co ja chciałbym zatrzymać dla siebie innym. Ktokolwiek to jest, komuś bardziej potrzebującego niż ja. Forton Wilder, to jest pisarz z XX wieku, powiedział takie słowa. Pieniądze są jak gnój. Nic nie warte, póki nie zaczniesz rozrzucać ich wokół, aby pomóc rosnąć nowym pędom. Nie jest on jakimś wielkim autorytetem wśród chrześcijan, ale powiem wam, te słowa chyba wyrażają istotę Ewangelii. Pieniądze, jeżeli próbujesz zagarnąć je dla siebie, okej, będzie śmierdzieć. Ale jeżeli będziesz gotów rozrzucić je gdzieś wokoło po to, żeby pomóc innym, one zaczynają wykonywać swoją pracę. Zaczynają wykonywać pracę, do której są stworzone. Po to, żeby walczyć z cierpieniem. I tak naprawdę, kiedy dajesz odrobinę więcej, ile możesz, ile chcesz, żyjemy w czasach nowego przymierza, gdzie każde dawanie jest dobrowolne, z odpowiedzią na łaskę, jaką Bóg nam objawił, to możesz wnosić życie, nadzieję, ulgę, odrobinę tego nowego świata, nowego porządku Bożej sprawiedliwości w życie innych ludzi. Powiem wam, z perspektywy Bożej chyba nie ma lepszego sposobu wykorzystywania pieniędzy. Kiedy już zaspokoisz swoje potrzeby, kiedy już zwalczysz swoje cierpienie i cierpienie swoich bliskich, a nawet jeżeli jeszcze cierpisz, a Bóg cię do tego prowadzi, jeżeli zaczniesz walczyć z cierpieniem innych ludzi, Bogu będzie się to podobać. Więc dając cokolwiek, pomagasz innym, ale też dając, tak naprawdę walczysz z tym, żeby w twoim życiu nie urosło coś znacznie większego od ciebie. W Starym Testamencie jest kilka takich scenek, jak Izraelici walczyli z bałwanami, z idolami, z fałszywymi bożkami, którym często poświęcane były właśnie gaje, święte gaje, albo budowane jakieś święte ołtarze. I dosłownie jest pisane, że co jakiś czas, w chwilach takiego duchowego odrodzenia, wpadali z siekierami do takich gajów i ścinali te święte drzewa poświęcone innym bogom. Aż się chciał powiedzieć kilka takich kazań z siekierą o tym, jak walczyć z bożkami w naszym życiu. Jednym z takich bożków jest mamona, są pieniądze. Powiem wam, o jak to szybko rośnie. Jak to szybko rośnie w naszym życiu, obiecując nam bezpieczeństwo, obiecując nam powodzenie, obiecując nam, że nic nam się nie stanie i często na obietnicach to się kończy. Więc kiedy dajesz, nie tylko wnosisz życie w życie innych ludzi, ale też nie pozwalasz, żeby ten bożek, to drzewo, to coś urosło za mocne w twoim życiu. To boli, to ma boleć. To ma być pewnego rodzaju ofiarą po to, żebyś przypomniał sobie samemu, pokazał wszystkim wokoło, komu jesteś lojalny. Od szafarzy tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny. Więc czy będziemy wierni? Jest jeszcze praktyczne pytanie. No jak już będziemy ścinać te gałęzie, jak będziemy sadzić te, to właściwie jak najlepiej to robić? Gdzie to mamy przynosić? Do kościoła? Czas na puentę. To nie myślicie sobie, aha, jednak. Cztery kazania i tak sprowadzi się do tego, że jak trzeba gdzieś dawać pieniądze, to najlepiej do kościoła. Tylko jeżeli będziemy wierni. My wszyscy jako wspólnota. Bo wiecie, bo do tego jesteśmy powołani, żeby być wierni Bogu. Prawdą jest, że pierwsi chrześcijanie rzeczywiście tak patrzyli na Kościół. Jako miejsce, w którym mogli spokojnie powierzyć pieniądze, które dawali innym, wiedząc, że one zostaną właściwie rozdysponowane. Kiedy sprzedawali część swojego majątku, czytamy, że przynosili je do przywódców tamtego kościoła, do apostołów, ufając, że oni zajmą się tym odpowiednio jak należy. Ale to nie było bezwarunkowe. To wszystko opiera się na tym, jeżeli będziemy wierni. Bo tak naprawdę istotą całego tego cyklu jest to, że my wszyscy musimy być wierni. Wiecie, ja mam problem z tożsamością, kiedy mówiłem te kazania. Bo stoję przed wami jako pastor, jako ktoś, kto też reprezentuje liderów tej wspólnoty, ale z drugiej strony Kościół to my wszyscy, więc moje miejsce jest również między wami, po prostu w ławce. Więc kiedy mówię Kościół, to z jednej strony właśnie stoję jako przedstawiciel przywódców, a z drugiej strony przedstawiciel każdego z nas. Prawda jest taka, że wszyscy musimy być wierni. My jako wspólnota, liderzy, którzy zarządzają wydawaniem pieniędzy i każdy z nas indywidualnie. I dopiero wtedy tak naprawdę ta rzecz ma sens, jeżeli będziemy wierni. Bo wiecie, Kościół może jest tak samo podatny na to, żeby pieniądze z narzędzia stały się panem. Także w Kościele, z perspektywy ludzi, którzy zarządzają tym wszystkim, co się dzieje, łatwo jest ulec złudzeniu, że to pieniądze mogą dać bezpieczeństwo i zapewnić nam przyszłość i działalność na długie lata. Tak nie jest. Jeżeli Kościół uwierzy w takie kłamstwo, również sprzeniewierzy się Bogu. Jesteśmy od Boga zależni i to Jemu jesteśmy winni lojalność. Jezus nie powiedział, przynoście pieniądze do Kościoła. Pierwsi chrześcijanie tak robili, bo ufali Kościołowi, bo Kościół okazał się wierny. Więc jeżeli my jako wspólnota, jako chrześcijańska społeczność we Wrocławiu będziemy wierni, to z pewnością to jest jedno z miejsc, które możecie rozważyć. Ale tu nie chodzi o to, żeby w Kościele było więcej, tylko chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli wierni. Nie wiem, czy myśleliście o tym, bo kilka razy rozmawiałem z osobami, które pytały, ciekawe, czy po tej serii kazań będzie więcej pieniędzy w Kościele, czy mniej? Czy to się przełoży na większą ofiarność, czy na mniejszą? Ciekawe, ale nie mam pojęcia. Tak naprawdę będzie o tym wiadomo dopiero pewnie za pół roku, czy za rok, jak już trochę opadną nam i emocje, i wszystkie myśli z tym związane i zobaczymy, czy mamy jakieś nawyki związane z ofiarnością do Kościoła. Ale powiem wam, chociaż to jest ciekawe, tak naprawdę to jest mało ważne. Bo nie mówiliśmy tych kazań po to, żeby było więcej, nie robiliśmy tego w obawie, że będzie mniej. Chodzi o to, żebyśmy byli wierni, wierni także przez nauczanie. I powiem wam, jeżeli chodzi o naszą wspólnotę, naszą społeczność jako Kościół, jedyną perspektywą, jedyną postawą, jaką możemy zająć, to jest postawa apostoła Pawła, który pisał do Filipian. Pamiętacie? Tydzień temu? Do ludzi, którzy byli wierni w dawaniu, których nie trzeba było prosić, którzy tylko gdy słyszeli jakieś potrzebie, to sami ofiarnie łapali go za rękę po to, żeby mu pomóc. Kiedy po raz kolejny wysłali do niego dar, on pisze w swoim liście, nie spodziewałem się tego daru, ale bardzo wam za to dziękuję. I nie piszę tego z powodu niedostatku, nie cieszę się z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Mamy być wierni. Każdy z nas indywidualnie i razem jako wspólnota. Jeżeli będziemy wierni, to powiem wam, ja się nie boję, co stanie się z naszą społecznością. Będzie więcej? Chwała Bogu, nauczymy się działać w obfitości. Będzie mniej? Chwała Bogu, nauczymy się żyć w niedostatku. To, ile jest pieniędzy w Kościele, nie wpływa na moc Ewangelii. Zapewniam was, że Ewangelia nie zyska na mocy, jeżeli będzie więcej pieniędzy w Kościele. Jeżeli będzie mniej, nic ze swojej mocy nie straci. To Chrystus jest tym, którego głosimy. To Jemu mamy być wierni. I z Nim podołamy wszystkiemu. I to będzie przesłanie, które będziemy pewnie głosić co jakiś czas, co kilka, kilkanaście miesięcy. Mamy być wierni Bogu, a nie mamonie.